cały rozdział między wami a Bogiem waszym.
A grzechy wasze skryły oblicze Jego przed wami, aby nie słyszał. Czasami zdaje się nam, że coś dobrze robimy, a jednak kiedy Pan popatrzył na Izraela, to mówił, że wy jesteście jak ta nieczysta, a wszystkie nasze czyny sprawiedliwe jak brudne szmaty. I chociaż te słowa, które czytam, są takie dramatyczne i drastyczne, to jednak podsumowując to, prorok napisał takie słowa, że choćby grzechy wasze były jako szkarłat czerwone, to kiedy jednak rozedrzecie serce, a nie szaty, to zbieleją jako śnieg. Ale to ten czas Wielkanocy jest czasem wielkiej nadziei, że każdy z nas, który jest obarczony jakimiś problemami różnego rodzaju, osobistymi, rodzinnymi, może w pracy czy gdzieś, to kiedy będzie pokutował, kiedy rozedrze swoje serce, to Pan Bóg przywróci mu radość. Jest taki wspaniały psalm, który bardzo często czytam i który w tej porze wielkanocnej, myślę, powinien odzwierciedlać stan naszego serca, naszego umysłu. To jest psalm 51, psalm, który wypowiedział Dawid, gdy zrozumiał, że bardzo ciężko zgrzeszył. Kiedy przyszedł Natan, prorok, do niego, i wytłumaczył mu, że on jest tym wielkim grzesznikiem, to jedynym ratunkiem dla Dawida było to, że powiedział: zgrzeszyłem. I od razu rozdarł swoje serce i zwrócił się do Pana Boga tymi słowami: daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył. Człowiek, który jest obciążony grzechem, różnego rodzaju problemami, to nie widzi w życiu żadnej radości, wesela, jakie daje Chrystus Pan, jakie daje Ewangelia, jakie daje w ogóle życie, bo życie jest piękne i cudne, bo do tego życia Pan Bóg nas powołał, stworzył po to ludzi, abyśmy w tym życiu z tej radości życia korzystali. Ale jeżeli jesteśmy obarczeni właśnie jakimś problemem, grzechem, który praktycznie na co dzień nas dotyka, wtedy brakuje nam tej radości i wesela. Dlatego zwraca się Dawid tymi wspaniałymi słowami. Mówi: Panie Boże, odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. W innym wersecie dodaje, że błogosławiony człowiek, któremu Bóg odpuszcza grzechy, któremu Bóg oddala grzechy jako wschód od zachodu. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego, a ducha Twego świętego nie odbieraj ode mnie. Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym odeprzyj mnie. Wtedy będę nauczał przestępców dróg Twoich, aby się grzesznicy do Ciebie nawrócili. Dawid, zrozumiawszy swój grzech i zrozumiawszy, że jedyną drogą ratunku i przybliżenia się do Boga jest pokuta, modli się o to, a jego pragnieniem jest, aby Pan Bóg nauczył go dróg, którymi ma chodzić. Te pragnienia, które Dawid wypowiedział tu w modlitwie, to powinny być pragnieniami każdego człowieka, który kocha Boga i który chce, aby być przez Niego kochany. Powinien mieć takie wzniosłe pragnienia, aby Bóg stworzył w nas serca czyste i nowe, żeby przeoblekł nas radością codziennego życia, aby pozwolił nam poznać Jego drogi, po których, jeżeli będziemy chodzili, to nasze życie będzie pełne radości, pełne wesela i ufności w Boga. Mojżesz tak się wspaniale modlił, że teraz, wtedy, jeżelim znalazł łaskę w oczach Twoich, o Panie, ukaż mi proszę drogę Twoją, ażebym Cię poznał i żebym znalazł łaskę w oczach Twoich. Z tych słów Mojżesza wynika, że możliwość poznania drogi Bożej jest aktem zdumiewającej łaski Wszechmogącego Pana, który przepatruje całą ziemię, patrzy na serca, umysły ludzkie wszystkich ludzi i nadający się do tego obdarowuje wiarą i poznaniem prawdy. I to patrzy na ludzi różnych, nie tylko sprawiedliwych i bogatych, ale ludzi grzesznych, nieraz upodlonych. Ale jeżeli znajduje w sercach tych ludzi pragnienie odnowy, pragnienie jedności z Bogiem, to Pan Bóg z najgorszego dołu, tak jak to Dawid mówi, że z grzęzawiska, o Panie, wyrwałeś nogi moje. I obdarowuje wiarą i poznaniem prawdy. Dlatego apostoł pięknie mówi, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę i nie jest to z was. Dar to Boży jest. Apostoł Paweł tłumaczy, że święci Starego Testamentu, choć bardzo chcieli poznać drogę pańską, to jednak w pewnym sensie ona była wciąż przed nimi zakryta. Lecz mówi apostoł, że gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał błogonego syna swego, który się narodził z niewiasty, który stał się pod zakonem, aby przez praktyczne wypełnienie tego zakonu, tych 10 przykazań, które Pan Bóg dał narodowi izraelskiemu, wskazać ludziom sposób, drogę nową i żywą, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do społeczności z Ojcem Niebieskim, że kto przez tą drogę idzie, kto przyjmuje Chrystusa Pana za swego Zbawiciela, ten ponownie otrzymuje ten dar radości, którego tak Dawidowi w życiu brakowało. Apostołowie nieraz pytali, kiedy Tomasz mówił, że Panie, nie wiemy, dokąd Ty idziesz, pokaż nam, którędy mamy chodzić, jaka to jest ta droga. I Pan odpowiedział, że ja jestem tą drogą i prawdą i żywotem. I nikt do Ojca nie może przyjść tylko przeze mnie. Pamiętajcie o tym, mówił apostołom. W szczególności, kiedy odejdę, kiedy mnie zabraknie wśród was, że tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem. I że nikt nie może pokoju z Bogiem osiągnąć. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez wiarę, że ja jestem Mesjaszem i Zbawicielem. Dlatego z wielką mocą Piotr potem głosił, kiedy stał przed Izraelitami, niech wam wszystkim wiadomo będzie i wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg wzbudził od umarłych, my te cuda czynimy. I żebyście wiedzieli, że nie masz w innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni, jak tylko imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tylko Pan jest tą drogą, którą każdy może dojść do Ojca. Jego dzieło, to wszystko, co czynił, Jego osoba, ukazuje nam i zapewnia wszystko to, co jest potrzebne do właściwej osobistej więzi człowieka z Bogiem. Do osiągnięcia tej radości i pokoju ducha, do otrzymania nowego serca, o które tak bardzo modlił się Dawid. Apostoł Piotr potem napisał, jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Jeżeli człowiek chce mieć pokój ducha, jeżeli chce mieć radość życia, to jedynym warunkiem jest, aby trwał w ufności do Niego, aby wszystkie swoje problemy, wszystkie ciężary na Niego wrzucił. I jeżeli chce Go kochać, ale też chce być przez Boga i przez Chrystusa kochanym, to musi to wszystko, co Pan nakazywał, starać się w życiu wypełnić. Tak jak jeździmy tutaj po mieście, na każdym skrzyżowaniu stoją jakieś znaki drogowe, które ułatwiają poruszanie się, zapewniają w miarę bezpieczne dotarcie do celu. Tak też i na drodze naszego życia, tak jak oto modlił się Dawid, jak modlił się Mojżesz, Bóg Ojciec zostawił takie znaki i sposoby, które pozwalają nam bezpiecznie dojść przez całe życie aż do ostatecznej społeczności z Bogiem, kiedy przyjdzie Jego wspaniałe Królestwo Boże. Kiedy znajdziemy się razem z Nim w tej Ojczyźnie Niebieskiej, o której powiedział, że w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Jeżeli będziecie przy mnie, będziecie mnie kochali, to tam każdemu miejsca wystarczy. A gdyby nie było, to bym wam przecież o tym powiedział. Dlatego te Jego Chrystusowe nakazy to nie są jakieś skomplikowane, zawiłe, ukryte w jakichś strasznie głębokich doktrynach. Ale kiedy popatrzymy na Jego życie i na to, co nam zostawił, abyśmy naśladowali stóp Jego, to widzimy, że są bardzo proste i wyraźne. Mówi do nas, abyśmy swoim życiem dawali dobre świadectwo przed ludźmi. Niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mówi, żebyśmy się nie gniewali jeden na drugiego bez przyczyny, bo będziemy winni sądu. Mówił Żydom, że idziesz do kościoła, do świątyni, tak jak my dzisiaj żeśmy się tutaj w takiej naszej małej świątyni zgromadzili, to w ten sposób przynosimy pewien dar dla naszych serc, umysłów tutaj, aby na ołtarzu Bożym złożyć. Ale jeżeli tu wchodzimy, a nie jesteśmy pojednani z naszymi braćmi, z naszymi bliskimi, czy też z ludźmi obcymi, sąsiadami, czy nawet z ludźmi, których nie znamy, to nie powinniśmy na to miejsce tutaj przychodzić. Mówi, że zgódź się z przeciwnikiem w drodze. I wiele wspaniałych rzeczy, to jest wszystko opisane w Ewangelii Świętego Mateusza w 5 rozdziale, z 22 do 48 wersetu. Jeżeli widzisz człowieka w biedzie i w potrzebie, to się od niego nie odwraca. Jeżeli ktoś cię prosi, abyś mu pożyczył, abyś mu pomógł, abyś podał mu rękę, to masz to uczynić. Mało tego, że te dobre uczynki i te szlachetne nasze czyny to mają być skierowane nie tylko do tych, których kochamy, do tych, których znamy, ale nawet do ludzi, którzy są nam nieprzychylni. Mówi, bo jeżeli dobrze czynimy dla tych, których znamy, których kochamy, to Chrystus panuje, że i poganie tak czynią. Ale jeżeli potrafimy pochylić się nad grzesznikiem, nad lichym człowiekiem, potrzebującym pomocy, nawet bardzo grzesznym, to jest wola Boża. Tego Chrystus Pan uczy. uczył, że stawiamy w życiu pewną poprzeczkę. Mówi, bo jeżeli nie odpuścicie ludziom upadków ich, to i Pan Bóg wam nie odpuścił upadków nas. A mamy co, aby Pan Bóg nam odpuszczał? Każdy sobie popatrzy. Każdego dnia głupoty robimy, rzeczy nieprzyjemne, niedobre. Ale jeżeli odpuścicie ludziom upadki i Ojciec wasz odpuści wam grzechy wasze, tak jak mówiłem, prorok mówił, że choćby były jako szkarłat, to jednak Pan może to uczynić, że ta szmatka, o której brat Bartu tam w Warszawie mówił, zawiązana na tym koźle Azazela, stanie się bielutka jako śnieg. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, bo to jest Ewangelia, bo to jest zakon i prorocy, a zakon plus prorocy to znalazł wypełnienie w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w swoim życiu pokazał, że to nie tylko teoria, ale to, co mówił, co głosił, to praktycznie wszystko to wykonał. W tych cegiełkach możemy to później zaśpiewać. Jest taka pieśń, która bardzo bliska jest mojemu sercu, która mówi, że on szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, on nie znał, kto to wróg, a pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Pan Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, że jego nauka jest rewolucyjna, że burzy te wszystkie wyobrażenia Żydów o sprawiedliwości, o zbliżeniu się do Boga. Wiedział też, że on sam w sposobie swojego życia różni się od ortodoksyjnych rabinów, kapłanów, faryzeuszy i saduceuszy, którzy, gdy na niego patrzyli, to palcem go wytykali i mówili, oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników. Ale to właśnie ci grzesznicy, ci celnicy, ci scholowani ludzie, oni potrzebowali takiego lekarza, jakim był Chrystus Pan. To oni potrzebowali, aby on podał im rękę, aby się nad nimi pochylił. Czego nie rozumieli ci pyszni faryzeusze i saduceusze, którzy uważali siebie za sprawiedliwych. Dlatego Pan Jezus im powiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. I dlatego właśnie przez bezpośredni kontakt z tymi biednymi ludźmi, którzy tego lekarza potrzebowali, przekazywał nowe wartości, które choć proste, tak jak je czytamy w tym rozdziale, to jednak dla ludzi są aż tak trudne do wykonania. Tak trudne są do przyjęcia, do zatrzymania i do wykonywania. Jednak naszemu Panu nikt nie dorównywał w umiejętności posługiwania się tymi prostymi ilustracjami z życia i przykładami, które temu ludowi, który za nim szedł i był spragniony tych dobrych rad tego lekarza, przekazywał, aby przyprowadzić ich do Boga. Nikomu nie odmówił pomocy. Bo kiedy tak czytamy Ewangelię, jedną, drugą, trzecią, czwartą, to gdyby był taki jak faryzeusze, gdyby powiedział o sobie, jak ten faryzeusz, który wszedł do świątyni, głowę podniósł i modlił się, Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem jaki? Sprawiedliwy. Że dziesięcinę daję, że do ołtarza daję. Ale przyszedł i drugi człowiek, zmarnowany, obciążony grzechem, problemami, i nie śmiał głowy do góry podnieść, ale modlił się i bił się tylko w serce, mówi, Panie Boże, przebacz mi grzeszny. I okazuje się, że dla Pana Boga ten wyszedł więcej usprawiedliwiony, niżeli ten zadowolony z siebie faryzeusz. Pan takim nie był, ale Pan potrafił zrozumieć potrzebę każdego człowieka. No cóż by było, gdyby nie przystanął przy celniku Mateuszu, którym wszyscy pogardzali, bo zbierał te cło dla Rzymian. A co by było, gdyby też wziął kamień i może pierwszy rzucił w tą niewiastę cudzołożną, grzeszną, którą do niego przyprowadzili i powiedzieli, że według zakonu naszego godna jest śmierć. No i może trzeba było wziąć ten kamień i pierwszemu rzucić. Jeszcze Pan miałby do tego prawo, bo był bez grzechu. Jak Pan powiedział, jeżeli ktokolwiek z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I mieli w sobie tyle jeszcze sumienia, że te palce tam się pootwierały, te kamienie poopadały. A Pan okazał wielką łaskę tej niewieście. Nie strofował, nie ganił jej. Ale mówi, co sami żeśmy zostali? Nikt Cię nie potępił? Nic, Panie. I ja Cię nie potępię, ale idź i jest jeden warunek. Że więcej co? Nie grzesz. Rozegrzyj serce swoje. I myślę, że może Ewangelia wprost tego nie mówi, ale to była jedna z tych niewiast, które tam później pod krzyżem stały i gorzko płakały, kiedy widziały swego mistrza na krzyżu, a na nim te wszystkie swoje nasze grzechy. Bo co by było, gdyby nie zapłakał nad Łazarzem i nie otworzył tego grobu, gdyby nie zatrzymał konduktu żałobnego, kiedy widział płaczącą matkę i tę dziewczynkę, czy młodzieńca, którego niesiono już na cmentarz. A może, gdy w tłoku tam przepychano się wokół niego, a Pan poczuł, że moc z niego wyszła, przecież mógł powiedzieć, czego się pchacie, i do niewiasty mówi. Ale nie, on wiedział, że ta niewiasta jest pełna wiary, że ma rozdarte serce i potrzebuje jego pomocy. Powiedział, niewiasto, wiara twoja ciebie uzdrowiła. On mógł się przecież nie zatrzymać przy studni i nie rozmawiać z niewiastą samarytańską, hananejską, która także olbrzymio wiarę wykazała. Kiedy Pan mówi, że ktoś się z wami nie godzi mi rozmawiać. Ty wiesz o tym, że nie godzi się brać chleba i rzucać szczeniętom na podłogę. Ale ona nie zradziła się tymi ostrymi słowami naszego Pana. By ostre były. Ale jakby Pan sprawdzał jej zaangażowanie i wiarę. Czy wierzy, że można jej pomóc? I kiedy mówiła, że Panie, ale i ze stołu okruszki padają i te szczenięta z tego korzystają. Zachwycił się to wiarą nasz Pan i też tej niewieście pomógł. A przecież mógł się obrazić na Piotra, który bił się w piersi i mówi, Panie, choćby się Ciebie wszyscy zaparli, to ja na śmierć z Tobą. Jakże często my jesteśmy tacy mocni, że jesteśmy w stanie coś uczynić, że może sami potrafimy swoje problemy, nałogi, jakieś grzechy pokonać. Tak się Piotrowi zdawało, że on da radę, że udźwignie ten bohaterski czyn, że na śmierć z Panem. Ale wszystko wystarczyło, że się go dziewczynka zapytała, ty też z nim chodziłeś. Pod przysięgą, bił się w piersi, nie znam tego człowieka. Ale Pan się na niego nie obraził. Kiedy się spotkali potem po zmartwychwstaniu, to pierwsze rękę do niego wyciągnął. Nie strofował go, nie mówił Piotr. Tylko pytał, czy ty mnie, Piotrze, miłujesz. Gdyby więc tego wszystkiego nie było, te 2000 lat temu, gdyby to się nie działo, gdyby nie usłuchał matki, nie zamienił wodę na wino i wiele innych gdyby, to po prostu nas by tutaj nie było dziś. Nie mielibyśmy w sercach tej radości, że mimo naszych nieprawości i grzechów, to jednak mamy łączność z Bogiem, że mamy te przebłyski radości, społeczności i nadzieje przyszłego Królestwa Bożego i zmartwychwstania. Dlatego warto się tymi naszymi nadziejami, tą naszą wiarą dzielić z innymi. Nie zamykać się tylko w sobie, w naszych domach, w naszym zborze, ale żebyśmy potrafili to jakoś przekazać na zewnątrz. Emanować tą światłością. Tak jak Pan, pochylać się nad celnikami, podawać rękę grzesznikom i potrzebującym pomocy. A jednocześnie w tej porze wielkanocnej cenić i rozumieć to, że sami jesteśmy tymi, którzy tej pomocy co? Potrzebujemy. Jednymi z najpiękniejszych rozdziałów Ewangelii to są te rozdziały, no, w różnych Ewangeliach, ale w szczególności przypada mi ten rozdział od Ewangelii Świętego Jana od 13 rozdziału i tam dalej aż do końca, gdzie Pan Jezus poprzez nie słowa, chociaż wspaniałe słowa tam przemawiał, mówił, modlił się, o tym będziemy za moment jeszcze mówili, ale przekazał niejako takie przesłanie swoim braciom, swoim tym ukochanym apostołom, których ukochał najbardziej, ukochał ich, jak mówi Pismo Święte, aż do końca. Zapragnął zostawić im coś, co bardzo głęboko zapadło w ich umysłach i sercu, żeby potem, kiedy go zabraknie, o tym przemyśleli i też w życie, w czyn wprowadzali przez swoje życie i słowa, pobudzali innych do wiary i do łączności z Bogiem. Kiedy było po wieczerzy, to nagle wstał od stołu i zaczął obmywać nogi uczniom swoim. Był to taki starożytny zwyczaj na Bliskim Wschodzie, że gdy gość przychodził do domu, to sługa albo nawet żona często tym gościom te nogi umywała. A tutaj Jezus stosuje się do własnej nauki. Wykłada w praktyce sedno Ewangelii, że ta Ewangelia uczy nas, że lepszą rzeczą jest to dawać, niżeli brać. Że należy drugim czynić to, co byśmy chcieli, aby drudzy nam czynili. A to wszystko wtedy związane jest ze służbą. Że człowiek musi się uniżyć i coś siebie drugiemu człowiekowi dać. Dlatego Pan pytał, czy zrozumieliście, co wam teraz uczyniłem? Może powiedzieć, że ustanowiłem dla was wzór, abyście postępowali tak jak ja. Bo Pan Jezus doskonale wiedział, że nawet najwspanialsza, kwiecista mowa nie da takiego efektu, jak prosty, w praktyce wykonany uczynek. Dlatego potem Piotr pisał, abyście bracia nie miłowali słowem, ale czynkiem. Aby ludzie, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, nie naszym mową, naszej może ewangelizacji, bo możemy ewangelizować, mówić, ale jeżeli tego w naszym życiu nie poprzemy dobrym uczynkiem, nie będzie to miało mocy. Ciekawe, że Piotr protestował. On mówi, Panie, w żadnym wypadku nie będziesz nóg moich, co umywał. Czuł się niegodny, że jego Pan i Mistrz ma mu nogi umyć. ale Pan tłumaczy. To, o czym powinniśmy właśnie w tej porze Wielkanocnej, ja nie tylko Wielkanocnej, ale w ogóle w całym naszym życiu pamiętać, że gdy człowiek został oczyszczony z grzechu, że gdy został usprawiedliwiony z wiary i pokój ma z Bogiem, to jednak istnieje wciąż codzienna, nieustająca potrzeba nawracania się, pokutowania za codzienne nasze słabości i grzech. Bo czy nie grzeszymy? Apostoł Jan mówi, bracia, dziateczki, gdybyście powiedzieli, że nie grzeszymy, to z Boga kłamce czynimy. A tak, chociaż jesteśmy usprawiedliwieni, chociaż Chrystusa przyjęliśmy za naszego Zbawiciela, to codziennie potrzebujemy, aby te nogi nasze były obmywane z tego codziennego brudu, nieprawości, sprostności i innych złych rzeczy. A przy tym wszystkim zawsze musi być to, co w sercu Dawida. Te pragnienie, aby Bóg codziennie stworzył w nas serce nowe, żeby odnowił ducha we wnętrznościach nasz. To tak jak Aaron i jego synowie, którzy służyli przy ołtarzu, musieli myć swe dłonie i stopy, gdy zbliżali się z ofiarą, aby pełnić posługę, aby nie pomarli, chociaż generalnie byli oczyszczeni. I my, którzyśmy uwierzyli, też na co dzień potrzebujemy ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego zasług, aby dotykał naszego serca, naszego umysłu, abyśmy codziennie pokutowali i prosili o tego ducha odnowy, o te czyste serce. Apostoł Jan to tak pięknie nam komentował i mówi, moje dzieci, tak się do nas zwracał, do braci, ale ty do nas się zwracasz. Moje dzieci, piszą do was te rzeczy, abyście co? Abyście nie grzeszyli. A powiem, bratersko, no każdy niech na siebie popatrzy. Jak to łatwo i prosto jest to grzesz. Ale się nie przypilnujemy już. To zrobimy. Jeżeli jednak ktoś grzeszy, to jednak mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Korzystajmy z tego codziennie, ale musimy pamiętać, że jeżeli sobie nawet codziennie, aby Pan nas oczyszczał, żeby za nami orędował, to zawsze musi być te rozdarte serce. Musi być ten gorzki płacz, który był u Piotra, gdy kogut po raz trzeci zapiał. On trzykroć się go zapał. To gorzko płakał. I Pan Jezus wiedział, że on gorzko płacze. Jakże wielu wśród nas jest też ludzi obarczonych wielkimi nieprawościami, różnymi ciężarami, ale popatrzmy, że co czyni Chrystus Pan. Pan Jezus, kiedy było już umył te nogi, to bierze kawałek chleba, zanurza w misie z gorzkimi ziołami, tak zwanym marorem, i podaje nie Piotrowi, nie Janowi, ale to sztuczkę chleba podaje komu? Judaszowi. On wziął ten kawałek chleba i wtedy wstąpił w niego przeciwnik. Judasz wstał i wyszedł, a pisze Nowa Ewangelia, była noc, taka przenośnia, że rzeczywiście w jego sercu, umyśle i w ogóle zapanowała taka noc, noc grzechu. Takie ponuro brzmiące słowa w tym miejscu Ewangelii, o wadze symbolicznej i dosłownej. Pan Jezus wiedział, że ten ostatni gest, wyciągnięta ręka z ratunkiem, została przez Judasza odepchnięta. On znał serca ludzi i wiedział, że szatan wrzucił w serce Judasza, aby go wydał i go zdradził, bo tak mówiło proroctwo. A mimo to Zauważmy, że Pan nie obraził się na Judasza. Pan nie odwraca się do niego plecami. Nie udaje, że nie wie, o co chodzi. Ale Pan wyciąga swoją kochaną dłoń z tym kawałkiem chleba omoczonym z tymi gorzkimi ziołami, z gorzką prawdą. Jak gdy chce powiedzieć: Judaszu, zastanów się, co ty chcesz zrobić. Co ty chcesz uczynić? Wiedz, że to jest droga śmierci. Że stoisz stopami nad przepaścią, ale ja wyciągam tą rękę, bo chcę cię ratować. Czy my, bracia, potrafimy tak jak Pan ratować naszych bliskich? Czy potrafimy wyciągnąć dłoń nawet z gorzką prawdą? Bo jakże często nieraz grzeszymy, ktoś do nas przychodzi i mówi: tu, bracie, to i to nie tak w tym życiu się toczy. Czy potrafimy tą gorzką prawdę, tę sztuczkę chleba wziąć i rozedrzeć swoje serce? Czy też dopuszczamy, że szatan wstępuje w nasze serce? Wstajemy, wychodzimy i wokoło dzieje się noc. My potrafimy ukryć nasze grzechy przed braćmi, przed mężem, przed żoną, przed dziećmi, przed ludźmi, ale jakże często zapominamy, że nigdy nie potrafimy tego ukryć przed Panem, przed Ojcem, przed Chrystusem. On powiedział, że to, co w najskrytszych komorach się działo, to będzie to straszna rzecz. Gdy Chrystus Pan, tak jak tutaj, pragnie powstrzymać człowieka przed niechybną śmiercią, przed grzechem, to czyni dwie rzeczy. Konfrontuje, tak jak tam Judasza, człowieka z grzechem. Próbuje zatrzymać go i wyciąga rękę z tą gorzką prawdą i pyta: czy naprawdę potrafisz zrobić to, co tu już w głowie ulęgło się? Nad czym rozmyślasz? Czy chcesz uczynić to, do czego cię diabeł przymusza i wrzuca te kamyczki do tego ogródka? Czy nie rozumiesz, człowieku, bracie, siostro, że rozmyślasz i chcesz zrobić coś strasznego? Właśnie na tym polega apel Chrystusa. Na próbie uzmysłowienia człowiekowi okropności grzechu, okropności rzeczy, którą człowiek zamierza, a równocześnie ma go to powstrzymać od wykonania tejże rzeczy. Ja nie wiem, ale myślę, że każdy to przechodzi nieraz. Coś tam mu diabeł do głowy wrzuci, chodzi tydzień, drugi. Wie, że źle, że nie tak, że Pan mu będzie się gniewał. Ale przychodzi taki moment, że jakoś tylko płacz gorzki zostaje. Widać też tutaj prawdziwą okropność grzechu. Bo ona polega na dobrowolnym wyborze. Mogę to zrobić albo nie zrobić. Pan Bóg, Chrystus mówi: wybieraj. To tak jak przed Izraelem, dwie drogi. Śmierć i życie. Bo bywa jakiś grzech serca ogarniętego pasją, kiedy w nerwy czasami wpadniemy, to sobie różne głupoty robi. Jakiegoś impulsu. Też nie powinni się takich rzeczy lekceważyć. Bo i konsekwencje takich upadków są też straszne. Ale nie ma nic gorszego jak zimny, wyrachowany grzech z wyboru. Skonfrontowany z jednej strony z okropnością i z nieuchybną śmiercią, a z drugiej z tą miłością w oczach Pana i z tą wyciągniętą jego ręką. Że: bracie, wyciągam tą dłoń i przyjmij mnie, uratuję cię. Jakub o tym pisał, że pożądliwość rodzi grzech, a grzech wykonany rodzi śmierć. To też dla nas taka wielkanocna nauka. Jak my się zachowujemy, gdy ktoś przychodzi do nas, już o tym wspominałem, z taką wyciągniętą dłonią, trzymającą kawałek chleba, z tą gorzką prawdą, że bracie, źle robisz, grzesz, że nie tędy drogą. Takie gorzkie napomnienie. Jaką drogę wtedy wybiera? Niedobra jest taka droga. Dzisiaj bracia tam pojechali do Ełku. Jeżeli coś się mówi, że jest coś wybitnie grzesznego, a ja się bronię, mówię, a ty to i tak robisz. To nie tędy droga. Kiedy już Judasz wyszedł, Pan Jezus powiedział, teraz Syn Człowieczy został uwielbiony, a Bóg został uwielbiony w Nim. Ponieważ wypełniło się jak gdyby takie, może nie ostatnie, bo jeszcze proroctwa na krzyżu się wypełniały, kiedy Panu trzcinę z gąbką i z octem podano. Ale te proroctwo, które mówiło, że z tym, który ze mną przy stole siedzi, masza chleb, to ten mnie wyda. Zdawał sobie doskonale sprawę, że w tym momencie rozpoczyna się ostatni etap jego drogi. I szczególnie w tym ostatnim etapie powinien być bez żadnej zmazy, bez skazy. Ale to, co przez 3,5 lata głosił, to teraz jest tego finał. I bał się. Jak zwykły człowiek, chociaż doskonały, bał się. Dlatego, kiedy rzucił się na kolana, to prosił Ojca, Panie, jeżeli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. Bo zdawał sobie sprawę, że czekają go straszne rzeczy. Że w końcu ta jego droga zakończy się na krzyżu, na którym odda życie w straszliwych mękach. Ale wiedział, że odda życie za swoich braci. Dlatego i mówił, że nie ma większej miłości nad to, jeżeli ktoś za brata, za przyjaciela jest w stanie oddać swoje życie. W takim momencie zostawia apostołom, a przez nich i nam, nowe przykazanie, które brzmi, abyście się kochali wzajemnie. W taki sam sposób, jak ja was ukochałem. Wy macie wytrwale kochać się nawzajem. Każdy wtedy pozna, że jesteście moimi uczniami po tym, że macie miłość jeden do drugiego. I to jest nasza próba. A możemy się różnić na temat czasów, doktryn, innych, głębszych, płytszych rzeczy. Obecności, nieobecności, czy nieprzybytku. Możemy się różnić. Ale mamy się kochać. Mamy się szanować. Mamy jeden drugiemu tą rękę podać, jeżeli ktoś z nas jest potrzebny. Jeżeli widzimy, że brat, że źle czyni, to mam iść podać tą sztuczkę chleba. To gorzko prawdę, że bracie źle się dzieje. Dlaczego jest to nowy nakaz? Pan Jezus tak powiedział, to przykazanie nowe wam daje. Przecież mówi, że są przykazania dwa, miłuj Boga z całego serca, bliźniego jak siebie samego. A tu mówi nowe. Przecież w zakonie było powiedziane, aby kochać bliźniego. Ale tamte przykazanie w zasadzie sprowadzało się do tego, aby drugiemu nie robić krzywdy. Zaś Jezus mówi, macie kochać się w taki sam sposób, jak ja was ukochałem, aż do końca. Bo nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. Często to jest tak, że nie chodzi o to, że mamy fizycznie to życie oddać. ale też to, czy potrafimy tym naszym bliskim, znajomym i nieznajomym, przebaczać, ciągle wierzyć, ufać, mieć to nadzieję, że ktoś się podniesie z prochu, z tego dołu szumiącego, jak Dawid mówił. Po krótkim czasie ci apostołowie staną się jego braćmi. Przed jego śmierci, zmartwychwstanie staną się przybranymi synami Bożymi, w których sercach Duch Boży woła Abba, to jest Ojcze. Czy wołamy tak szczerze i serdecznie Abba, Ojcze? Możemy się zaliczać do różnych grup, wyznań. My badacze, katolicy, prawosławni, wszyscy mówią, że kochają Boga i wierzą. No tak, ale czy wołamy Abba? Czy wracamy się do Niego i Panie Boże, ratuj. Te współczucie i ta miłość Chrystusa dotyczyła apostołów, ale również dotyczyła i nas. Bo chociaż nas nie było jeszcze na świecie, to Pan 2000 lat temu już o nas to wspominał. To On w swojej wspaniałej arcykapłańskiej modlitwie mówił, że się nie modli za światem, ale modli się za tymi, których mi Boże Ojcze dałeś. I nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich chronił przed złym, przed grzechem. Bo ja ich posyłam na ten świat. Dam im moc Ducha Świętego i będą mi świadkami aż do ostatniego kraju ziemi, aby szli i nauczali wszystkie narody, chrząc im Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam tutaj zostawiłem. A modlę się nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy złożą we mnie ufność z powodu Jego słowa. A więc 2000 lat temu Pan modlił się za nami. I za nami tu wszystkimi, jak jeden, który jest też na tej sali. Nawet jeżeli jesteśmy obarczeni grzechem, problemami, troskami, Chrystus modlił się za nami. I wyciąga nam rękę i mówi: zaufaj mi, a ja tobie pomogę. Ta głębia modlitwy wykracza poza wszystko, co jest możliwe w modlitwie zwykłego człowieka. Także często klękamy na kolana i mogę o sobie powiedzieć, czasami nie wiem, o co mam się modlić. Tak jak pacierz człowiek nieraz powtórzy: Panie, dzięki Ci za to i za to i za to. Ale gdy zwracamy się do Ojca, to musimy wiedzieć. Chociaż często mówi się, że nie wiemy, ale Duch Święty, On jak gdyby za nami nadaje treść tym modlitwom. I wtedy one są szczere, jeżeli te nasze problemy, ciężary Panu przedstawimy i będziemy, jak Dawid, się modlili: Boże, serce nowe stwórz we mnie i odnów ducha we wnętrznościach moich. Ta modlitwa pokazuje wielkość naszego Pana, Jego troskę nie tylko o apostołów, ale o cały Kościół na przestrzeni wieków. Troskę wynikającą z prawdziwej miłości do tego zbolałego świata. Dlatego warto do tej modlitwy wracać, przypominać ją sobie i uświadamiać sobie to, że modlitwa to bardzo wiele może. Myślę, że bardzo często nie doceniamy mocy ducha i modlitwy. Pan Jezus mówi: wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugich. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. A więc jeżeli chcemy wyrwać się z jakiegoś stanu nieprawości, większego lub mniejszego, to pierwsza rzecz, którą człowiek powinien uczynić, to co? Wyznawajcie jedni przed drugimi uczynki. Mamy nie kombinować, ale powiedzieć: Panie, jestem bezradny. Bez Ciebie nic nie jestem w stanie uczynić. Stwórz serce nowe we mnie, o Boże. Jedna z najpiękniejszych przypowieści, którą by może trzeba było tutaj przypomnieć, to jest zapisana w Ewangelii Świętego Łukasza. Kiedy to gospodarz miał dwóch synów. Jednego starszego, drugiego młodszego. Ale młodszy mówi: daj ojcze to, co ma. Co moje, ja sobie pójdę. Pójdę w świat. No i poszedł. Szybko przehulał wszystko, co miał. Jak już nie miał co jeść, to poszedł do gospodarza świnie pasać. A kiedy był głodny, to chciał nawet jeść to, co świnie, ale mu nie dawali. I często w życiu jest tak, mamy wiele przykładów tego. Często i z nami tak jest, że Pan Bóg czeka, aż ten człowiek, tak jak ten syn marnotrawny, rozedrze swoje serce. Powie, że zgrzeszyłem. Przecież w domu ojca mego to słudzy lepiej mają. Rozdarł swoje serce. Wrócił się do ojca i powiedział: pójdę do niego i powiem: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu. I jeżeli ktokolwiek z ludzi tego nie uczyni, to do śmierci będzie obciążony grzechem, nieprawością. Ale niech wie, że nawet jeżeli w ciężkim grzechu być, w szumiącym dole, w ostatecznym upodleniu, kiedy ciężar grzechu już mu nie daje żyć, jeżeli zachowa się jak ten syn marnotrawny: ojcze, zgrzeszyłem, i może wracać. Ten ojciec stał codziennie, wychodził i patrzył, bo wierzył, że prędzej czy później ten syn wróci. A więc krucha pokuta to jest to, na co w czasie tym wielkanocnym powinniśmy zwrócić uwagę. To właśnie pokazuje Pan tego wieczoru. Pokazuje to, że najbliższym swoim trzeba mówić rzeczy i dobre, i złe. My jako ludzie to bardzo często przyzwyczajamy się, no żeby nam było mile, piękniej, przyjemnie, to może nie mówmy o rzeczach drastycznych, o grzechu, o problemach. Taki jest człowiek. Ale popatrzmy na wyznanie Piotra i innych apostołów, którzy gotowi oddać są za Pana życie, to Pan od razu ich ścina. Mój Piotrze, mówi, pierwej niż kur zapieje, to się mnie trzykroć zawsze. Zatem Piotr, tak, zastanawiam się, co on pomyślał. Coś tu się mojemu mistrzowi poplątało. Wy życie chcecie oddać. A to diabeł by prosił, aby was co? Przesiewał jak to pszenicę. I nas przesiewa też jakże często. Chwila refleksji dla nas. Ileż to razy takie koguty piały w naszym życiu, uprzytomniając nam, że właśnie zaparliście się Panu. Ale ten Pan wie doskonale i widzi łzy Piotra i pragnienie Piotra, a myślę też, że i nasze, i wszystkich ludzi, którzy są zmęczeni grzechem, jeżeli rozedrą serca swoje,
to Pan przyjdzie i tylko spyta.
Nie będzie wypominał tych lat zmarnowanych, ale Pan przyjdzie, dotknie serca. Tak jak do niewiasty, idź i więcej nie grzesz. Idź i nie wyciągaj ręki po to, co jest niedobre. I spyta, tak jak Piotra, czy ty, Piotrze, mnie miłujesz? I spyta go po trzykroć. Pyta nas za każdym razem. Bo i mnie trzykroć, żeśmy jak Piotr się zaparli. Nieraz na co dzień naszego Pana się zapieramy. A on przychodzi i pyta, może wieczorem, a może rano, czy synu, córko, czy ty mnie? Czy ty mnie naprawdę kochasz? To każdy z nas musi sam na takie pytanie odpowiedzieć. Bo Jezus jak prawdziwy przyjaciel mówi całą prawdę o rzeczach trudnych, często niedobrych. Jak mówiłem, człowiek ma w sobie to, że chciałby samych dobrych, miłych rzeczach słyszeć. A jakże często i bez tego nie ma prawdziwej społeczności. Prawdziwej łączności z Bogiem, jeżeli to Pan mówi, nie wyznamy upadków naszych jedni drugich, jeżeli nie przebaczymy, jeżeli serca naszego nie rozedrzemy, nie będzie pełni szczęścia łączności z Bogiem. Często te wszystkie problemy odsuwamy w czasie, ukrywamy, a taka polityka prowadzi najczęściej do olbrzymich rozczarowań, do zahamowań, do tragedii. Często okazuje się, że może być już za późno. A człowiek taki jest obciążony sumienie, umysł, serce, że się nie chce żyć. I tęsknię za tym, co Dawid. Aby mu przywrócić radość życia. Aby serce nowe Bóg w nas stworzył. Ale warunek jest pierwszy. I podstawowy. Z tego płynie cała wielkość, że mamy rozedrzeć nie szaty, a serce. Pan Jezus o trudnych rzeczach mówił. Mówi, chcę wam powiedzieć, żebyście nie byli zaskoczeni, że nie będziecie mieli lekkiego życia. Będą was zabijać, wyłączać z bóżnic. Będą tacy, którzy będą mniemali, że robią to z miłości do Boga. Na świecie będziecie mieli ucisk. Ale ufajcie, ja zwyciężył świat. Odwagi. Jeżeli jesteśmy obarczeni problemem, grzechem, jeżeli nie chce nam się może żyć, ufajcie, ufajmy, bo Pan zwyciężył to wszystko. On jest tym jedynym Zbawicielem we Wszechświecie, który, gdy do Niego się zbliżymy, On jest w stanie nas uratować. Bo On ma również nam dobre rzeczy do powiedzenia. Że oto idzie do Ojca, aby przygotować nam miejsce. A gdy to zrobi, to po raz który wróci, aby nas zabrać ze sobą, abyśmy tam byli, gdzie On jest razem. Abyśmy byli razem, bo to jest cel naszej wspólnej drogi, którą wy musicie przejść. Bo na to też powołani jesteście, mówi Piotr. Ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyśmy naśladowali stóp Jego. Starajmy się, bracia, chociaż troszeczkę, chociaż trochę naśladować stóp Chrystusowych. Słowa Pana, że wróci po swoich braci, aby zawsze z Nim byli w domu Ojca, należą do najwspanialszych miejsc w Piśmie Świętym. Jakże często przytłoczeni tym codziennym życiem, tymi stresami, pracą, dzieci maturami teraz, czasami to wszystko tak nam zabiera mózg, umysł zajmuje, że zapominamy o tych wzniosłych rzeczach. Że nie widzimy tych gwiazd na, jak to mówiliśmy w niedzielę o księcie Kuczek, że żyć miał mieć szałas nie do końca zakryty, bo musiał widzieć to wspaniałe niebo z tymi wzniosłymi niebieskimi rzeczami. Apostoł Paweł pisał potem, że jeżeli tylko w tym życiu nadzieję złożyliśmy w Jezusie Chrystusie, to jesteśmy najmarniejszymi z ludzi. No nie, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrze. I chociaż pobożność jest i w tym życiu pożyteczna, co podkreślał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Jeżeli będziemy z Panem Bogiem, z Chrystusem blisko, to będą błogosławione nasze domy, nasze rodziny, nasz zbór, nasza społeczność. Jak mówił, że twoje wyjście i przyjście, tu teraz, napełnieni będziemy radością życia, której brakowało Dawidowi, gdy ciężko zgrzeszył. Ale pamiętajmy, że nasza ojczyzna i do niej dążymy, to jest w niebiesie. I warto o tym sobie od czasu do czasu przypomnieć. Tam w tych niebiesiech starczy miejsca dla wszystkich, którzy by tego pragnęli. Często liczymy, że tam tyle i tyle tysięcy wejdzie. Być może. Ale Panie powiedział, gdyby tam brakowało miejsca, to bym wam co? Przecież powiedział. Tylko idźcie moimi śladami. Oddajcie mi swoje serce, swoją duszę. A ja wam pomogę. Aby to się stało, musiał jednak przejść ostatni odcinek swojej drogi, która zaczęła się, gdy z Ogrójca przeszedł przez potok Cedron, po pamiątce, po ostatniej wieczerze. Przechodzi z apostołami przez potok Cedron do ogrodu i jeszcze toczy straszliwy bój. To, co mówiłem, kiedy boi się, widać, i prosi Pana Boga: Panie, jeżeli możesz, niech mnie te rzeczy, które przede mną są, miną. Ale Bóg Ojciec tylko go pocieszył. Posłał anioła i że wszystko jest dobrze. Jeszcze tylko trzeba postawić to kropkę nad i, mój syn. Zostaje aresztowany, potem nocą osądzony. Zostaje skazany na śmierć. Po 3,5 latach swojej publicznej misji, ustawicznego poświęcania się dla tego narodu, który kochał tych celników, grzeszników, te wszetecznice, tych kalekich i ślepych, przez 3,5 roku oddawał swoją moc, swoje życie za nie. Na koniec, kiedy wjechał do Jerozolimy, i tak na przedwieściach, może na jakiejś górce stanął i popatrzył na to miasto, to co? Tak jak zapłakał nad Łazarzem, powiedzieli: o, jakoż go miło. Tak zapłakał nad tym wspaniałym, cudnym miastem, które dzisiaj tak wygląda. Kiedyś tak pewnie też wyglądało. Zapłakał, bo ilekroć chciałem was zgromadzić, jako kokosz zgromadza kurczęta pod skrzydła swoje, to co, nie chcie iść. Zaprawdę dom wasz pusty zostanie. I Pan też chce nas, każdego z nas, zgromadzić pod te, jak kokosz kurczęta. Ale jak nie będziemy chcieli, zginiemy. Ma być teraz przez ten naród wydany na śmierci, to najmniejszą śmierć na krzyżu, bo zginie jako bluźnierca. A w zakonie było powiedziane, że może morderca tak nie był pogardzany, jak ten, który zgrzeszył przeciwko Bogu. Ten umiłowany Syn Boży, który wszystkim czynił dobrze, który leczył chorych, wskrzeszał umarłych, karmił tysięczne rzesze, którego kilka dni temu witała ta Jerozolima, nad którą zapłakał i wołała: Hosanna synowi Dawidowemu. To teraz możemy go widzieć. Akurat wczoraj u Andrzeja Dąbka pokazała mi taki atlas właśnie całą drogę krzyżową, tak to nazwał, w obrazach tego artysty Graczą się nazywał, nie? Imię nie zapomniałem. Duda Gracz, tak. To na tym, jak on pięknie to oddał. Te ciernie wbite w głowę naszego Pana. Osiniaczony z tym strasznie ciężkim krzyżem idzie na Golgotę, a ten krzyż jest dlatego taki ciężki, bo na tym krzyżu to były wszystkie grzechy, nasze grzechy. To tak pięknie prorok Izajasz o tym pisał, czy wcześniej pisał, w 53 rozdziale. Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych. Starty jest dla nieprawości naszych. Kamień pokoju naszego jest na nim, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. Myśmy wszyscy jak owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, ale Pan włożył na nieprawości wszystkich nas. Taki był nasz Pan. Wokół Niego te tłumy, cudownie przez Niego karmione i leczone, które jeszcze kilka dni temu wołały Hosanna synowi Dawidowemu, teraz wrzeszczały: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj. A On tak jak uczył, nie oddawał złem za złe. Mógł z krzyża stąpić, kiedy wołali: stąp z krzyża. Mógł to uczynić, czy nie? Mógł to uczynić. Ale On nas kochał. On wiedział, że ma na sobie nasze wszystkie grzechy, nasze nałogi, nasze nieprawości. I gdyby z tego krzyża stąpił, to by było po nas. On jak uczył, nie oddał złem za złe. Gdy was chce uderzyć w policzek, nastaw mój drugi. On uciśniony, utrapiony, jak mówi prorok, nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był, jako owca przed tymi, którzy go strzygą. On nie miał i nie otworzył ust swoich. W końcu zawisł i umarł na krzyżu w potwornych mękach. Charakterystyczne, że nawet w tej ostatniej chwili to nie zapomniał o swojej matce. Myślę, jakby nas czasami jakaś bieda, czy choroba dopadła, czy byśmy potrafili w tym jeszcze o swoich bliskich myśleć. Oddaję ją opiece Jana, jak gdyby przypominając nam to proste piąte przykazanie, że czci ojca twego i matkę, aby się dobrze działo na ziemi, żebyś długo żył. Oddaję ducha w straszliwych boleściach, ponieważ umiłował nas więcej niż samego siebie. A wszystko to przez Boga. Wszystko to przez Boga, który, jak mówi tutaj ten werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego, bracia, wierzmy w Jezusa Chrystusa. Wszystkie nasze problemy, wszystkie kłopoty, wszystko na Niego złóżmy i ufajmy. Wtedy będziemy mieli żywot wieczny i będzie nam przywrócona już teraz do tego życia też radość i wesele, czego bracia życzę i sobie na tym końcu.